Drodzy braterstwo, droga chrześcijaństwa młodzieży, drodzy sympatycy tej wspaniałej Prawdy Bożej, chciałbym przywitać Was wszystkich słowami naszego drogiego Zbawiciela, pokój Boży Wam. Brat Edziu przedstawił mnie jako brata z dalekiej Francji, ale ta Francja nie jest tak daleko. Mamy błogosławieństwo od naszego Ojca Niebieskiego, że możemy korzystać ze społeczności braterskiej. Staramy się jak najczęściej odwiedzać Polskę, polskie konwencje, zgromadzenia. Czasami czas, czasami może zdrowie nie pozwala tak na takie częste podróże, jak chcielibyśmy, ale chcielibyśmy Was zapewnić o naszej miłości, i podziękować Wam za te wspaniałe konwencje, za wspaniałe wykłady, które bardzo często bracia we Francji słuchają dzięki internetowi. Mamy przystęp, możliwość korzystania z pokarmu duchowego, za co w tej chwili chciałbym Wam również podziękować. Drodzy braterstwo, jest nas tutaj dosyć duża liczba. Jak wiecie, we Francji jest nas niewiele, około 120 poświęconych osób, 150 z sympatykami. Ale wszyscy ci braterstwo prosili na ostatniej konwencji, którą mieliśmy na 50-nicę, braterstwo prosili, aby przekazać Wam uczucia braterskie, pozdrowienia dla wszystkich braci i sióstr w Polsce, jak i na obecnych na tej konwencji generalnej tutaj w Krakowie. Drodzy braterstwo, do tych pozdrowień chciałbym jeszcze przekazać może takie bliższe od braterstwa dwóch zgromadzeń w Alzacji, Bolwiller i Staffelfelden. Dla braterstwa, których może więcej pamiętacie teraz z nazwiska, braterstwo Grun, siostra Maria Libertowa, jak i nasz syn Olivier z matką również prosili, aby serdecznie Was pozdrowić. Jeszcze nie koniec tych pozdrowień, wynotowałem sobie również siostra Zuber, która pochodzi ze zboru w Kozach, a która przebywa we Francji również u córki, też prosiła, żałowała, że nie może się tutaj znaleźć, ale prosiła, aby braterstwa pozdrowić. W dalszej kolejności brat Sutryk Dawid, jak i jadąc po drodze spotkaliśmy się na małą chwilkę z bratem Danielem Kaletą, w Niemczech też prosił, aby przesłać braterstwu pozdrowienia. Drodzy braterstwo, tak jak brat wspomniał, naszym zamiarem jest budowanie duchowe. Chciałbym ja również dołożyć do tego swój mały element. I chociaż konwencja generalna w Polsce często kojarzy mi się jako młodemu chłopcu, który jeszcze w pamięci mam salę Korony, może starsze pokolenie bardziej pamięta, zdaje się, przez długie, długie lata tam odbywały się konwencje na sali sportowej Wisła później, a teraz zdaje się od kilku lat tutaj, ale gdziekolwiek lud pański się zgromadza, jest dwóch lub trzech, myślę, że możemy korzystać i mamy pewną odpowiedzialność, abyśmy jak najlepiej z tego pokarmu duchowego skorzystali. Wspomnę jeszcze, że być może byłoby nas tutaj więcej, ale mamy też konwencję we Francji w dniu jutrzejszym w okolicach Paryża w zgromadzeniu La Morlaix jest organizowana konwencja, dlatego też może jest nas troszeczkę mniej niż chcielibyśmy tutaj pośród Was. Drodzy braterstwo, chciałbym podzielić się z Wami tematem na temat postaci apostoła Piotra. Postać apostoła Piotra jest postacią bardzo barwną i bardzo różnorodną. Często cytowana jest ona jako dowód odwagi, dowód oddania pracy pańskiej. Apostoł Piotr, wiemy, że był szczególnym apostołem. Powołany jako jeden z pierwszych, był prostym rybakiem pochodzącym prawdopodobnie z Betsajdy, wioski rybackiej położonej w północnej części Morza Galilejskiego. Rybakami było również kilku innych apostołów. Moglibyśmy zapytać, dlaczego Pan tak wyróżnił ten zawód rybaka. Przecież wiadomość o narodzeniu Zbawiciela została najpierw ogłoszona pasterzom na polach betlejemskich i wydawałoby się, że to spośród nich zostaną wybrani najbliżsi współpracownicy Pana. Zawód pasterza posiadał wiele cech przydatnych w pracy pańskiej. Jezus często dawał przykłady i przypowieści związane z tym zawodem. Prorocy i przywódcy religijni często porównywani są do pasterzy. A jednak Pan wyraźnie podkreślił, że to zawód rybaka będzie najbardziej korzystny w głoszeniu Ewangelii. Uczynię was rybakami ludzi. To zgromadzenie ryb, członków Kościoła, siecią Ewangelii miało być głównym zadaniem apostołów. Szymon z Betsaidy był jednym z nich. Przy powołaniu go do tej szczególnej misji Pan zmienił mu imię, co w historii biblijnej znaczyło, że od tej chwili zacznie się inny, nowy rozdział w jego życiu. Nowe imię Kefas, kamień, nadawało jego życiu nowy, twardy charakter, który często przydawał się w różnych trudnych sytuacjach. Ale to nie twardość charakteru była głównym przymiotem Piotra, ale co? Jego szybki, często porywczy charakter. Bardzo lubię polskie przysłowie, które mówi o kimś, że jest w gorącej wodzie kąpany, które to przysłowie dobrze ilustruje taki właśnie charakter. W wielu sytuacjach Piotr wysuwa się do przodu. Powiemy, wychyla się z szeregu wszystkich apostołów. To on pierwszy odpowiada w imieniu wszystkich, pierwszy zadaje liczne pytania. Posiada wyraźne cechy lidera grupy, przywódcy, który potrafi pociągnąć za sobą nie tylko swoich towarzyszy, ale także zjednać sobie poparcie szerszych rzesz ludzi. Przypomnijmy tylko, jak na jedno jego przemówienie odpowiedzią było przyjęcie prawdy przez kilka tysięcy ludzi naraz. Ten szczególny charakter Piotra przynosił mu w życiu czasami korzyści, a czasami wystawiał go na różne próby i doświadczenia. W naszej społeczności, drodzy braterstwo, też mamy również takich szybkich Piotrów, co czasami również jest powodem do narzekań i kłopotów. Jeżeli osobowość Piotra jest tak dokładnie opisana, jeżeli mamy tak dużo szczegółów z jego życia podane w Biblii, to z pewnością po to, byśmy z jego przykładu skorzystali i wyciągnęli odpowiednie lekcje dla nas samych. Warto zatem przeanalizować taki charakter, zobaczyć jego zalety i wady, zobaczyć jego błogosławieństwo, jak i niebezpieczeństwo takiego charakteru, abyśmy umieli zastosować te lekcje do siebie i sami uniknęli zbędnych doświadczeń. Drodzy braterstwo, z braku czasu nie przeanalizujemy wszystkich przykładów i zachowania reakcji apostoła, reakcji zapisanych przez ewangelistów, ale proponuję wam, abyśmy w tych kilku chwilach spojrzeli na kilka przykładów z życia apostoła Piotra. Pierwszy przymiot charakteru, który ukazuje się zaraz przy powołaniu apostoła Piotra, jest jaki? Moglibyśmy dyskutować, ale myślę, że jest pokazana pokora. Opisuje to ewangelista święty Łukasz, kiedy Szymon jest świadkiem cudu obfitego połowu ryb. Czytamy słowa z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 3 do 10 wersetu. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 3 do 10 wersetu. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze ludzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny, człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy byli z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. To nie było odepchnięcie mistrza, ale to były słowa pokory wypowiedziane na kolanach. Zdawał sobie sprawę z jego grzesznego życia. Bał się, że jego kontakt z człowiekiem doskonałym, jakim był Jezus, doprowadzi Jezusa do skalania się i moralnej nieczystości. To pokora również i wiara nakazała mu pozostawić łódź, swoje narzędzie pracy i bez słowa protestu podążyć za Jezusem w odpowiedzi na jego powołanie. Pierwszą sceną w opisie według Ewangelii Mateusza, której główną rolę odegrał apostoł Piotr, jest historia chodzenia po falach morza, o której czytamy w Mateusza 14 rozdziale 24 do 32 wersetu. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu wiele stadiów, wiatr był bowiem przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zlękł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do Ciebie. Tego nie powiedział żaden inny apostoł. Ani Andrzej, który był również rybakiem, nie powiedział tego Jan, dużo młodszy przecież od apostoła Piotra. Tutaj potrzebna była i wiara, i odwaga. Odwagi Piotr posiadał bardzo dużo, ale wiary starczyło tylko na kilka chwil. Widząc szalejący sztorm, zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa i z jego własnego wyczynu. Miał jednak wystarczająco trzeźwości umysłu, aby prosić Pana o pomoc. Wiedział, że to tylko Jezus może go uratować. Jakże często i my znajdujemy się, drodzy braterstwo, w podobnej sytuacji. Będąc w korzystnej sytuacji psychologicznej, mając dużą wiarę, potrafimy znosić wszystkie niebezpieczeństwa życia. W takich chwilach i światowy kryzys nam nie jest straszny i ciężka choroba nas nie załamuje. W nocy grzechu, wieku Ewangelii, potrafimy chodzić po wzburzonych falach życia bez strachu i narzekań, czując bliskość naszego Mistrza. Ale kiedy na chwilę zabraknie wiary, jak szybko mamy wrażenie, że toniemy, że to już koniec naszej duchowej albo nawet fizycznej egzystencji. Obyśmy zawsze mieli na tyle trzeźwości umysłu jak Piotr, aby to Pana prosić o pomoc w modlitwie. Nawet jeżeli usłyszymy słowa zarzutu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Będzie to tylko niewinnym napomnieniem, a straty będą niewielkie. Następna sytuacja pokazująca charakter Piotra to jego wyznanie wiary o Chrystusie. Sytuacja opisana przez wszystkich trzech pierwszych ewangelistów. Jeżeli jedni uważali Jezusa za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela. A za kogo wy mnie macie? Zapytał Pan. Pan Jezus mógł czytać myśli wszystkich ludzi, a także i swoich apostołów. Zadając to pytanie, zmusił ich jednak do zastanowienia się i do sformułowania swoich myśli. Głośne i publiczne wystąpienie Piotra miało duże znaczenie dla Pana Jezusa i było mobilizujące dla wszystkich apostołów. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, według Mateusza 16, rozdział 16, werset. Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Synem Bożym. Błogosławiony jesteś, Piotrze, bo nie ciało i krew Ci to objawiły. Piotr sam sobie tego nie wymyślił. To nie było owocem rozmyślań ludzkiego umysłu. To Pan Bóg przez Ducha Świętego mu objawił tę ważną prawdę, ale zasługą Piotra było to, że miał silną wiarę, czyste serce, aby taką wiadomość przyjąć do umysłu, ją zrozumieć i ją wypowiedzieć. To wyznanie, to stwierdzenie Piotra, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, jest podstawą, jest węgielnym kamieniem budowy prawdziwego Kościoła. To nie na osobie apostoła Piotra miał być budowany Kościół duchowy i Piotr nigdy nie był ani nie będzie żadnym papieżem. To na Chrystusie mesjańskiej działalności Syna Bożego Jezusa budowany jest prawdziwy Kościół i żadne moce temu nie mogą przeszkodzić. Szybka i spontaniczna odpowiedź Piotra pokazuje na czystość i szczerość charakteru. Zrozumienie tak ważnego punktu planu Bożego było dla Piotra prawdziwym błogosławieństwem od Boga. Nasze wyznanie wiary przybiera może inną formę. W dniu naszego poświęcenia, kiedy również wyznaliśmy przed Panem Bogiem w cichości naszego serca, kiedy powiedzieliśmy: tak, jestem grzesznikiem, potrzebuję obmycia, potrzebuję oczyszczenia krwią Twojego Syna. On jest Mesjaszem, On jest Chrystusem i z Jego pomocą chcę Ci służyć, Panie, aż do końca mojego życia. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To publiczne uznanie i pochwała ze strony mistrza mogły niestety popchnąć Piotra do braku ostrożności i do popełnienia poważnego błędu. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus zaczął mówić o swojej hańbie, o zbliżającej się śmierci krzyżowej, Piotr pozwala sobie napominać Jezusa: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Czy była to ludzka reakcja i troska o ukochanego mistrza, czy był to wpływ szatana? Zdania są podzielone na ten temat. Jednakże odpowiedź Pana jest bardzo stanowcza. Idź precz, szatanie, nie jesteś mi zgorszeniem. Reakcja Piotra na zapowiadaną śmierć Pana była bardzo ludzka. Dlaczego, Panie, dlaczego masz umierać? My chcemy Twojego królestwa, chcemy go już teraz. Ty będziesz naszym królem, a my będziemy Twoimi pomocnikami. Była to niestety wizja bardzo krótkowzroczna. Bez cierpienia i śmierci Pańskiej nie byłoby Jego zmartwychwstania. Nie byłoby Kościoła ani wiecznego szczęścia i radości na przyszłość. Słowa Piotra były dużą pokusą dla Jezusa. Królestwo bez cierpienia było pokusą szatana. To on prawdopodobnie podszepnął Piotrowi te słowa, za co Piotr został ostro skarcony przez Pana. Nam również, drodzy braterstwo, czasami zdarza się taka reakcja w obliczu trudności i cierpienia. Czy nie dałoby się tego uniknąć? Czy nie można dojść do nagrody bez ofiary, bez samoofiary i cierpienia z naszej strony? Czy wszystkie wysiłki, zapieranie samego siebie, walka przeciwko wdzierającej się do naszego umysłu światowości, to wszystko, te wszystkie pytania, czy to warto, czy to ma biblijne uzasadnienie, często my stajemy się ofiarami podszeptów szatana. Pamiętajmy w takich chwilach, że to są właśnie podszepty i jak najszybciej powinniśmy je stanowczo odrzucić. Zastanawiające jest to, że wyznanie Piotra o Jezusie i jego skarcenie przez Pana są zapisane tak blisko siebie w historii biblijnej. Nam również może przytrafić się, że będziemy wypowiadać piękne słowa pod wpływem Ducha Świętego, a kilka chwil potem możemy stać się obiektem ataków wielkiego nieprzyjaciela. Pamiętajmy zawsze o tym, a szczególnie w chwilach naszej duchowej prosperity i uniesienia. Następna historia ukazująca szybki charakter apostoła Piotra to opis Jezusa z trzema umiłowanymi apostołami na górze przemienienia. Szczęśliwy apostoł Piotr, czując przedsmak Królestwa Bożego i chcąc przedłużyć te wspaniałe chwile, proponuje wybudowanie trzech namiotów. Po jednym dla Pana, dla Mojżesza i dla Eliasza. Nie proponuje czwartego namiotu, mając pewność, że on sam i apostołowie znajdą miejsce w jednym z tych trzech. W opisie Ewangelisty Łukasza, 9 rozdział, 33 werset, czytamy taki ciekawy dopisek, że, mówiąc o Piotrze, że on nie wiedział, co mówi. A więc znowu możemy przypuszczać, że inicjatywa zbudowania trzech namiotów na górze była pod wpływem Ducha Świętego i zawierała głębszą lekcję. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, powiedział nasz Pan. Te dwie postacie Mojżesza i Eliasza, jak i namioty dla nich, mogły przedstawiać dwie różne klasy królestwa, dwa mieszkania u Pana. Zbudowanie namiotów było piękną i spontaniczną propozycją, którą często wspominamy na naszych konwencjach, kiedy duchowa atmosfera i zadowolenie panują w naszych sercach. My też mówimy wtedy, dobrze nam tu być, pozostańmy tutaj, zbudujmy trzy namioty. Nie mamy podanej reakcji pańskiej na to budowanie, ale prawdopodobnie Pan delikatnie wytłumaczył Piotrowi, że jeszcze nie jest ku temu pora, że jest to tylko wizja królestwa, po której wszystko wróci do rzeczywistości. My też, drodzy braterstwo, droga młodzieży, my też nie mamy budować już tutaj, teraz, żadnych ziemskich namiotów. Nawet jeżeli Pan pozwala nam zrozumieć, zobaczyć oczyma wiary pewne klasy królestwa. To nie nam należy rozdzielać pańskie mieszkania i musimy poczekać, aż zakończy się wizja, a sam Pan zadecyduje, kto i jaką otrzyma nagrodę. Przypomnijmy, drodzy braterstwo, następną historię ukazującą szybką reakcję apostoła Piotra. Jest to historia umycia nóg apostołów przez naszego Pana. Czytamy w Ewangelii Jana, 13 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Jan 13, 6 do 10. Wtedy przyszedł do Szymona Piotra, on mu rzekł: Panie, i tyż mnie masz nogi umywać? Powiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Rzekł mu Piotr: Nie będziesz tym nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy rzekł mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę umyj w domyśle. Rzekł mu Jezus: Kto cię jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby i nogi umył, bo czysty jest czystek. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Najpierw reakcja pokory, reakcja uniżenia. Ty, Panie, masz mnie nogi umywać grzesznemu? To bardziej mnie to wypada, niż Tobie. Usiądź, ja umyję Ci nogi. Podobna reakcja jak przy chrzcie, przy Jordanie z Janem Chrzcicielem. Reakcja słowa z Mateusza 3 rozdziału, 14-15 werset. Pamiętamy, jak Pan przychodzi do Jana Chrzciciela. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: nie potrzebuję chrztu, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Wróćmy do historii apostoła Piotra. Po pierwszej wskazówce Pana, co ja czynię, tego jeszcze teraz nie rozumiesz, Piotr nadal zbrania się i zapewnia, że Pan nigdy na wieki nie będzie mu nóg umywał. Ale kiedy usłyszał o utracie nagrody, jakże inna jest jego reakcja. Panie, umyj mnie całego, i nogi, i ręce, i głowę. Panie, umyj. Wtedy będę miał może poważniejszą, pewniejszą cząstkę obok Ciebie. Piotr dopiero teraz zrozumiał ten wspaniały uczynek Pana i jego symboliczne znaczenie. Był natychmiast gotowy do służby i umywania nóg mistrza. Ale kiedy zrozumiał, że umycie jest symbolem umycia z grzechu, ukazuje siebie jako wielkiego grzesznika. Cały jestem grzeszny, i nogi, i ręce, i głowa potrzebują Twojego oczyszczenia. I znowu widzimy tą reakcję szczerą, szybką, spontaniczną. Panie, oczyść mnie całego. Reakcja człowieka mającego świadomość o własnym grzechu i reakcja człowieka wierzącego, że to Pan może go oczyścić. Tylko nogi chodziły po brudnej ziemi i w ich sytuacji tylko nogi potrzebowały umycia. My również, drodzy braterstwo, jesteśmy wszyscy grzesznikami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy grzesznikami. Grzeszymy naszymi uczynkami, naszymi rękoma, naszym językiem, kiedy wypowiadamy brudne słowa, naszymi nogami, kiedy idziemy tam, gdzie nie potrzeba, grzeszymy całym naszym ciałem. My też powinniśmy spontanicznie prosić Pana o całkowite obmycie i Jemu pozostawić ocenę naszej grzeszności. My także powinniśmy obmywać nogi jedni drugim i być gotowymi do wszelkiej usługi, braterskiej usługi. Kochani braterstwo, droga chrześcijańska młodzieży, ale najpoważniejszym zarzutem stawianym Piotrowi jest to, że zaparł się Pana. Tylko dokładne przeanalizowanie tej historii w opisie wszystkich ewangelistów da nam lepsze zrozumienie tego doświadczenia Piotra. To gorliwość i zaangażowanie Piotra sprawiły, że szatan skierował swoje ataki właśnie na niego. Ci, którzy stoją na czele pracy pańskiej, zawsze wystawiani są na poważniejsze doświadczenia. Być może tego typu doświadczenia właśnie miał na myśli apostoł Jakub, kiedy pisał na temat braci starszych słowa z listu Jakuba, 3:1. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy. Jakub 3:1. Zobaczmy na doświadczenie Piotra. To szatan wyprosił sobie, aby wypróbować wiarę pańskich apostołów, a modlitwa Pana za Piotrem uratowała go od utraty życia duchowego. Czytamy słowa z Łukasza, 22:31-34. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Istnieje teoria, że zamiast Judasza to Piotr mógł być tym słabym elementem i to on mógł zdradzić Pana Jezusa. Piotr miał jednak czysty charakter w porównaniu z Judaszem, a modlitwa Jezusa w jego intencji sprawiła, że wyszedł z tych pokus obronną ręką. Pan nasz przewidział jego upadek, przewidział jego nawrócenie, przewidział jego pokutę. Pan Jezus znał prawdziwy charakter Piotra, znał jego odwagę i szczerość. ale znał również i słabe strony człowieka. Strach przed śmiercią zmienia postępowanie każdego. Pan Jezus jakby chciał powiedzieć: Piotrze, nie znasz samego siebie. Wiem, że jesteś odważny, że jesteś szczery w Twoich deklaracjach. Na nic nie zdadzą się Twoje odważne zapewnienia, kiedy mówisz: ja nigdy się z Ciebie nie zgorszę. Jestem gotowy i umrzeć dla Ciebie. Ze słów Twoich zostaniesz osądzony. Zostaniesz wypróbowany. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Apostoł Mateusz opisuje w swojej Ewangelii 26 rozdział, 31 do 34 wersetu. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja nigdy się nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. Nie upłynie wiele czasu, a z twoich deklaracji nic nie pozostanie. Apostołowie nie wytrwali w modlitwie i czuwaniu z Panem Getsemane, a Piotr rzeczywiście trzy razy zaparł się Pana. Czy nie mógł się opamiętać już po pierwszym razie, po pierwszym zaparciu? Powiedzielibyśmy wtedy, że to była tylko mała słabość. Tak często jest i z nami wszystkimi. Jeden upadek pociąga za sobą całą lawinę i trudno jest znaleźć oparcie na śliskim terenie brzegu. Dopiero po trzecim zaparciu się Piotra, czy po zaparciu się Pana, Piotr wspomina jego słowa i gorzko płacze. Zrozumiał swoją słabość, zrozumiał kruchość swojego charakteru. Być może przypomniał sobie lekcję mistrza zapisaną w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 32-33 werset, gdzie nasz Pan powiedział, że każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Piotr zdał sobie sprawę, jak wiele może utracić. Płacz, żałowanie jest dowodem jego czystego serca, dowodem pokuty i prośby o przebaczenie. Dlatego też po swoim zmartwychwstaniu Pan przebacza Piotrowi jego grzech i zachęca do dalszej pracy na niwie pańskiej. Na zeznaniu trzech świadków miała być oparta każda sprawa. Piotr zaparł się trzy razy. I trzy razy Pan zadaje mu pytanie: czy mnie miłujesz? Każda potwierdzająca odpowiedź Piotra jakby mazała jego poprzednie zaparcie. Panie, Ty wiesz wszystko. Ty widziałeś moje dobre chęci, widziałeś mój strach. Bałem się, tak, bałem się, że oni mnie wyśmieją, że wyszydzą, że mnie pojmą, uwięzią, ukrzyżują. I słowa Pana: paś, owieczki moje. Zajmuj się jak najlepiej rozpowszechnieniem prawdy i opiekuj się braćmi, którzy będą pod Twoją opieką. Bądź dobrym pasterzem trzody, wyrozumiałym dla niej, i pamiętaj o swoich własnych słabościach i o Twoich przejściach. Drodzy braterstwo, jesteśmy tutaj świadkami przekwalifikowania się, pewnej zmiany zawodu ze strony apostoła Piotra. Ze sprytnego rybaka staje się odpowiedzialnym, troskliwym, czuwającym pasterzem. Przypomnę tylko może taką anegdotkę. Wielu z braterstwa gościło w Izraelu, wielu płynęło po Morzu Galilejskim. Z wielu was może miało okazję być poczęstowany tam w restauracji, na statku albo gdzieś na obrzeżach rybą, która tradycyjnie nazwana jest rybą świętego Piotra. może bardziej łacińska nazwa tej ryby jest tilapia. I bardzo ciekawa charakterystyka tej ryby, kiedy to mama tilapia, kiedy widzi jakieś niebezpieczeństwo, połyka swoje maleństwa, aby ochronić je od niebezpieczeństwa. Czasami są to bardzo duże cyfry. 30, 40, 50 malutkich rybek potrafi, aby je połknąć, kiedy minie niebezpieczeństwo, z powrotem je wypluwa. Wydaje mi się, że i w takim drobnym szczególe, a Pan Bóg zadbał o to, aby pokazać właśnie to przekwalifikowanie się apostoła Piotra. Z rybaka stał się pasterzem. Stał się kimś dbającym o dobro innych i opiekujący się braćmi, którzy byli jemu powierzeni. Z zaparcia Piotra, drodzy braterstwo, wyciągnijmy i my odpowiednie wnioski dla nas samych. Jesteśmy często gorliwi jak Piotr. Zapewniamy Pana o naszym oddaniu i o naszej wierności. A jednak i my też czasami zapieramy się Pana słowami lub uczynkiem. Nasza mowa zdradza nas, że jesteśmy innymi ludźmi, a jednak nie zawsze potrafimy wyznać naszą wiarę i wytrwać do końca w naszych dobrych uczynkach. Uważajmy nie tylko na nasze wady i słabości, ale także na nasze zalety i talenty. Historia biblijna i wiele przykładów z mężów Bożych uczą nas, że to właśnie na tym punkcie, na punkcie naszych talentów i zalet, zostaniemy najsrożej wypróbowani i doświadczeni. Apostoł Piotr był człowiekiem odważnym. Potrafił wyjść z łodzi w czasie sztormu i chodzić po wodzie. Potrafił mieczem bronić swego mistrza. Pamiętamy, jak odciął ucho słudze kapłana. A jednak upadł na próbie jego odwagi. To wtedy, gdy należało być blisko Pana, kiedy mógł potwierdzić przynależność i dać świadectwo swojej wiary, wtedy zabrakło mu odwagi. Szedł z daleka i obserwował, co stanie się z mistrzem, a zapytany wprost zaparł się Pana. Przypomnijmy inny przykład męża Bożego Mojżesza. Człowiek, którego Biblia nazywa najpokorniejszym spośród ludzi. Mojżesz upada na punkcie właśnie braku pokory. Zamiast przemówić do skały w obecności ludu, zamiast uwielbić imię Boże i pokazać Bożą wielkość i moc, Mojżesz jakby sobie i Aaronowi przypisuje cud wyprowadzenia wody ze skały. Czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, 8 do 12 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Piotr laskę sprzed oblicza Pana, następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. Mojżesz i Aaron mieli objawić ludowi świętość Pana Boga, pokazać, jak On, Pan Bóg, troszczy się o nich, a zamiast tego siebie samych wywyższyli na oczach ludzi. Czy nie jesteśmy zdolni wyprowadzić wody z tej skały? To są całkiem inne słowa, niż gdyby powiedzieli: czy Pan Bóg nie jest zdolny z tej skały dać wam wodę? Tak, woda wypłynęła, ale oni do ziemi obiecanej nie weszli przez brak pokory. Kiedy jestem mocny, wtedy jestem słaby, powiedział apostoł Paweł. I w takiej próbie właśnie upadł apostoł Piotr. My też Uważajmy na nasze naturalne zdolności i talenty, aby nie stały się powodem naszego upadku. A talenty mamy wszyscy. Pan nas powołał, za co powinniśmy mu być wdzięczni. Powinniśmy przeanalizować nasze życie, zobaczyć nasze talenty, zobaczyć wtedy, w jakim jesteśmy niebezpieczeństwie. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy podsumowali nasze rozważania. Apostoł Piotr był szczególnym apostołem. Jego silna wiara, szczerość, prostota, odwaga, spontaniczność, to wszystko jest godne naśladowania. To Piotr, może jako najstarszy, wymieniany jest zawsze na pierwszym miejscu, kiedy podawana jest lista apostołów. To Piotr z Janem i Jakubem towarzyszą Panu przy cudzie wskrzeszenia córki Jaira. To on prosi o wytłumaczenie tej czy tej przypowieści. To on pyta, ile razy należy przebaczać. To Piotr biegnie do grobu, aby osobiście zobaczyć cud zmartwychwstania. Możemy śmiało powiedzieć, że był on potrzebnym i umiłowanym uczniem. Był pomocą dydaktyczną dla naszego Pana. Możemy śmiało powiedzieć, że przez zadane pytania i spontaniczne odpowiedzi pomaga on mistrzowi i ułatwia mu przekazanie licznych, ciekawych lekcji o królestwie. I Piotr pozostał pokornym aż do końca. Mimo publicznego napomnienia go przez apostoła Pawła, potrafi tak pięknie napisać właśnie o nim. O apostole Pawle, co czytamy w drugim liście Piotra, 3:15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, napisał do was. Był napomniany przez Piotra, a potrafił tak pięknie o nim napisać. Z doświadczeń Piotra powinniśmy także wyciągnąć odpowiednie lekcje dla nas samych. Nie przeceniajmy naszych sił. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i nie wystawiajmy siebie na niepotrzebne pokusy. W każdym z nas jest trochę Piotra. I to nie tylko w tych, co mają szybki charakter i mówią bez dłuższego zastanowienia się. W każdym z nas jest trochę odwagi i trochę tchórzostwa, trochę świętości i podszeptów szatana. Są wśród nas i tacy, co mają tego charakteru piotrowego troszeczkę więcej. Często jest nam wygodnie chronić się za ich plecami, wysuwamy ich do przodu, kiedy należy podjąć trudne i szybkie decyzje, a potem może narzekamy, co oni zrobili. Niech historia Piotra będzie dla nich ostrzeżeniem i pomocą, a my wszyscy powinniśmy docenić ich dobre i szczere intencje. Ci szybcy Piotrowie też potrzebują braterskiej pomocy, czasami braterskiego, delikatnego napomnienia. Powinniśmy modlić się za takich braci, aby ich zaangażowanie dla prawdy nie stało się dla nich powodem upadku. Obyśmy i my mogli doznać przemiany naszych charakterów, jeżeli jest taka tego potrzeba, i abyśmy kiedyś mogli stać się też być użytecznym dla Pana, abyśmy mogli być pomocą dydaktyczną w nauczaniu świata w przyszłości. Przemyślmy wspólnie przykłady z życia Piotra i wszyscy razem, wzajemnie sobie Panu pomagając, dążmy do obiecanej najwyższej nagrody. I tej nagrody braterstwu życzę, jak i sam pragnę. Amen.